Łzy na dobranoc. Dzisiaj w Radiu Poznań dr Grzegorz Krzyśko z Wydziału Chemii. Panie doktorze, no i teraz tak, siedzimy sobie, oglądamy, no niech będzie Titanica, bo to tak wszyscy mniej więcej widzieli. Wzruszające chwile, to wszystko się topi, załamuje, ludzie wpadają do wody, topią się, umierają. Emocje, wzbudzają się w nas emocje, coś się zaczyna dziać w nas. Co się wydziela wtedy w organizmie, we krwi przede wszystkim?
Wydzielają się różne hormony, w zależności od tego, dlaczego płaczemy. Jeżeli płaczemy z przerażenia, no to też jest więcej tych hormonów związanych ze stresem. Jeżeli jest przyjemnie, wydzielają się endorfiny, więcej może i serotoniny i tak dalej, to oczywiście ta równowaga się zmienia. I wtedy ten skład łez też jest inny. Pojawiają się też związki, które działają w przypadku stresu jak takie związki opiatowe, które uśmierzają ból. Okazuje się, że we łzach pojawiają się związki odpowiedzialne za łagodzenie tego nastroju, napięcia.
A to ma związek z adrenaliną, która też tak działa trochę
oczywiście,
zapychająco,
oczywiście,
nas pobudza, ale zarazem też...
Ale tak naprawdę, dlaczego my płaczemy? Dlaczego my płaczemy pod wpływem emocji? Jest to do dnia dzisiejszego niewyjaśnione. Zresztą mówiliśmy wcześniej o składzie łez i o płaczu dziecka. Analizuje się w tej chwili nawet płacz dziecka, bo pierwszą reakcją dziecka przyjście na świat jest płacz. One oczywiście przez pierwsze 8 miesięcy nie produkują tych łez, ale płaczą. I płacz jest tym pierwszym sygnałem na świecie, że zwracającym na siebie uwagę, przykuwającym.
No musi zacząć oddychać, to jest chyba najważniejsze.
Tak jest. Jak oddycha i płacze, no to wtedy jest dobrze. Była taka bajka Nie płacz koziołku, pamiętam w szkole, lektura moja, gdzie ten koziołek się zagubił i płakał i wzywał tam swoją całą rodzinę. I prawdopodobnie uważa się, że płacz jest takim pozostałością po naszych przodkach, gdzie w dżungli wzywali pomocy prawdopodobnie. I w tej chwili analizuje się płacz dziecka, dźwięki. Jesteśmy w radio, więc analizuje się częstotliwość tych dźwięków po to, żeby zdiagnozować przyszłe choroby u dziecka.
Aż tak? Bo ja rozumiem,
tak
że po płaczu dziecko można dojść do wniosku, o co mu chodzi.
Tak jest. To już po 8 miesiącach, około roku zmienia się częstotliwość i rodzaj płaczu.
Czy to jest ból, wtedy, czy to jest na przykład tęsknota za przytuleniem,
tak
czy
jest.
Chce się spać,
tak
czy jest zmęczony.
Płacz jest tym pierwszym językiem, za pomocą którego się komunikujemy i płacz się w tej chwili analizuje u dziecka, jeżeli chodzi o częstotliwość. Mówi się o wysokości C najczęściej w przypadku człowieka, który płacze. Ale bardzo ciekawym eksperymentem, jeżeli chodzi o komunikację płaczem, jest, możemy zobaczyć to w filmie z 2010 roku. Uważam, że jest genialny film dotyczący pracy Mariny Abramowicz. The Artist is Present. Czyli to jest film, który zrobiony został na wystawie w MoMie nowojorskiej, kiedy ona przez kilka miesięcy miała performance polegający na tym, że przez 8 godzin dziennie siedziała naprzeciwko ludzi. I każdy, będąc w tej galerii, mógł przyjść i z nią siedzieć, milcząc. Ona podnosiła głowę i wtedy ludzie siedzieli naprzeciwko niej. I tam, w tym filmie, który był pokazany w kinach, jest też na DVD, mogą państwo obejrzeć rozmowę między ludźmi, między artystką a osobami, które przychodzą, które polegają tylko na milczeniu. I wtedy dopiero pojawiają się łzy. I wtedy widać, jak dwoje ludzi ze sobą rozmawia, płacząc najczęściej.
Przez łzy, tak?
Przez łzy najczęściej. Najczęściej niektórzy się uśmiechają, niektórzy nic nie robią, a u większości najczęściej są to łzy, najczęściej są to łzy wzruszenia. I to jest bardzo mocny film i to jest piękny dowód na to, jak można ze sobą rozmawiać właśnie łzami najczęściej. Inna amerykańska aktorka.
Mowa ciała trochę też, prawda? Jednak jest to...
No w tej mowie ciała tam jest niewiele, ponieważ artystka jest w odpowiedni sposób ubrana, jest taka posągowa wręcz.
Aha, czyli to wyłącznie twarz widać, tak?
Wyłącznie twarzą pracuje i ludzie w pewnym momencie zamierają. I tam są takie bardzo mocne zbliżenia pokazujące, czasami są to łzy radości, łzy smutku. I jak się to ogląda, Jest się dobrym obserwatorem, można zobaczyć czasami, o czym się tam rozmawia. Zresztą jest ten taki moment, kiedy były partner artystki pojawia się na tej wystawie, ona o tym, on był zaproszony, ale ona nie wie, że w pewnym momencie on siada przy niej. Jeżeli znamy historię Mariny Abramowicz i jej partnera życiowego, to wiemy, że oni się w pewnym momencie rozstali. Z różnych powodów, artystycznie i życiowo, i po wielu, wielu latach oni się spotykają właśnie na tej wystawie retrospektywnej jej. No i by się wydawało, że artystka nigdy nie wyjdzie z tej swojej roli, a tam w tym filmie pojawia się właśnie taki moment wzruszenia mocny, kiedy ona wychodzi z tej roli, z tego performance'u troszeczkę. Jest... Nie chcę zdradzać, to można obejrzeć i też się pojawiają tam łzy.
To wszystko jest chemia.
Tak, znaczy nie wiadomo, czy chemia powstaje pod wpływem emocji, czy emocje powstają pod wpływem chemii. Jest to na tyle sprzężone ze sobą, że do dnia dzisiejszego nie jest to do końca
wyjaśnione. Musi
Ale
być,
co najważniejsze,
jest...
są badania prowadzone, że jeżeli widzimy kogoś, że ktoś jest smutny, a nie płacze, no to uważamy, że jest nieszczery. Stąd powiedzenie, że płaczemy krokodylimi łzami.
A, są takie, dzieci w ogóle potrafią na zawołanie płakać.
No i to jest, wiemy o tym, że to jest raczej... złość najczęściej, albo odreagowanie, a nie płacz szczery. Jeżeli uważamy, że ktoś szczerze płacze, to powinny pojawić się łzy i one się nie pojawiają. Stąd określenie krokodyle łzy, czyli łzy nieszczere. I też czytałem o tym, że niestety, że uważa się, że krokodyle płaczą. Tak naprawdę te krokodyle różańcowe, które są największymi tymi gadami, okazuje się, że one w okolicach oka mają takie gruczoły, które wydzielają pozostałości strawionego pokarmu, sole mineralne. I ta jaka stróżka tych soli się wycieka i to przypomina troszeczkę łzy. I prawdopodobnie to są te krokodyle łzy. A,
to tak jak wieloryba, ten...
No nie tylko ryba.
Chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili do tego momentu, kiedy no, siedzimy przed telewizorem, oglądamy tego Titanica i... przepraszam, że wracam tak do tego, ale bardzo mnie to interesuje. No i teraz... te łzy się, że tak powiem, my mamy je zmagazynowane gdzieś tam blisko oczu i one po prostu następuje wyciek tego wszystkiego, czy organizm sobie na bieżąco to jakoś tam wyciąga?
Łzy, jest pewien mechanizm, gruczoły znajdują się nad okiem, mówiąc tak wprost, produkowane są łzy. Oczywiście od stanu zdrowia warunkuje też się produkcję łez. Jeżeli jesteśmy zdrowi, no to też łzy prawidłowo. Jeżeli jakieś tam zaburzenie i tak dalej, no to wtedy te łzy inaczej, inny jest skład, inaczej są, mniej tych łez produkujemy, ale łzy ciągle produkujemy i łzy pływają z tych kanalików gruczołów, przepływają, omywają nam oko, wkładają do kanalików i w okolicach nosa są wydzielane, także cały czas usuwamy.
No i kiedy jest wzruszający moment, to następuje po prostu nagłe zwiększenie tego zrzutu.
Tak jest, no bo pojawiają się emocje, poziom nam hormonów różnych skacze. Były takie badania też prowadzone przez takiego amerykańskiego biochemika, który koniecznie chciał udowodnić, że skład chemiczny łez oglądanych podczas filmu jest inny od składu podczas krojenia cebuli. Nawet przeprowadził taki eksperyment, gdzie posadził tych samych ludzi i kazał im kroić cebulę, a raz później im kazał oglądać film. I stwierdził, że ten skład właśnie tych hormonów stresu, prolaktyny na przykład, jest znacznie większy w przypadku osób oglądających emocjonujący film, jakiś tam romans.
To jednak wychodzi z nas.
Że wychodzi z nas, ale okazuje się, że jak płaczemy, no to też produkuje się specyficzne hormony uśmierzające ból na przykład, czyli dobrze, że płaczemy, ale też płaczemy po to, żeby usuwać różne związki. I do dnia dzisiejszego nie jest to do końca wyjaśnione, czy łzy oczyszczają, no, czy płaczemy po to, żeby jednak spowodować wytwarzanie jeszcze innych związków.
A nie pan powie, na przykład, czyli gdy mamy taką małą buteleczkę z solą fizjologiczną, której też możemy użyć do przepłukania oka, to to nie jest dokładnie to samo.
To nie jest to samo, nie. Nawilżamy oko, oczywiście, ale też ważniejsze jest to, żeby to trzeba by było przez cały czas nawilżać to oko, żeby je...
No właśnie, bo nie mamy tej warstwy tłuszczowej.
Nie mamy tej warstwy tłuszczowej, nie mamy, jest tylko warstwa, są te sole, ale ważniejsze są też związki, te białka immunologiczne, czy związki bakteriobójcze, które chronią nasze oko przed atakiem bakterii i wirusów.
Czyli gdybyśmy cały czas płukali, to sobie możemy zaszkodzić.
Tak jest. To jest tak jak w myśl zasady częste mycie skraca życie, czyli niszczymy tę naturalną florę bakteryjną tak, że możemy ją tak odkazić, że będziemy bardziej narażeni na atak wirusów.
Panie doktorze, żebyśmy teraz optymistycznie skończyli dzisiejszą audycję, chciałem pana zapytać na koniec o łzy szczęścia. Troszkę poniekąd o nich już powiedzieliśmy. Czy to jest tak jak z automatu, tak jak w przypadku wielkiego wzruszenia następuje chemiczny bodziec, jakiś hormon, czy coś tam uruchamia otwiera tę zasuwę z tym pojemnikiem na łzy. Tak samo jest tutaj. Cieszymy się, zwłaszcza właśnie to jest ciekawe, że chyba kobiety częściej płaczą ze szczęścia, nie? Niż mężczyźni.
Ja myślę, że to bywa różnie. To jest ważne, jednak kulturowy tu czynnik jest nie bez znaczenia, ponieważ uważa się, że płaczemy też dlatego na przykład na pogrzebach. Na Bali na przykład jest zabronione płacz podczas pogrzebów. Ale uważa się, że płacz powstał u nas pod wpływem emocji, dlatego że w tych pierwszych ludach mieszkających, plemionach mieszkających w dżungli, gdzie paliły te ciała, był dym, ognisko, podrażniał nam oczy i uważaliśmy, że to wtedy powinniśmy płakać. Ale jest to też bardziej kulturowo. Oczywiście mówi się, że chłopcy nie płaczą i nie powinni płakać. No to nie chcę tego komentować, bo to przecież bez sensu, ale uważam, że powinniśmy płakać. I płacz, co jest najważniejsze, pojawia się wtedy, kiedy nie ma już słów. To jest najważniejsze, moim zdaniem. I to jest ciekawsze.
Emocjonalnie płacz oczyszcza, to
tak,
na pewno.
Tak, emocjonalnie oczyszcza i uważam, że więcej powie niż słowa. Myślę, że w ogóle my w życiu dużo mówimy i bez sensu najczęściej. I nie powinniśmy mówić, może więcej płakać, bo wtedy oczyścimy organizm, emocje opadną, albo będziemy mogli wtedy wyrazić lepiej emocje i będziemy bardziej wiarygodni, niż byśmy mówili, że jesteśmy wzruszeni, a tak naprawdę nie płaczemy. Ale to też jest bardzo indywidualna sprawa, bo niektórzy jakby nie płaczą, biologicznie są tak uwarunkowani.
Zablokowani
też. Nie wytwarzają tyle łez. Inaczej ich organizm reaguje na sytuacje, które ich poruszają, albo płaczą później. Są różne historie w literaturze opisane, kiedy każdy z nas płacze zupełnie w tej samej sytuacji, na przykład straci bliskiego, płacze zupełnie w innym momencie życia. Niektórzy płaczą po wiadomości, w czasie pogrzebu, po śmierci, po pogrzebie. Także to jest też sprawa bardzo indywidualna.
Następuje katarzis. Nie tylko oczyszcza się oko, ale także i dusza.
Ale nie powinniśmy się wstydzić płaczu. To jest najważniejsza rzecz.
No ale panowie to chyba tak nie lubią, kiedy chyba się widać,
No właśnie, bo to jest takie, to jest kulturowe, że nie powinniśmy płakać, ale ja myślę, że...
Chociaż ostatnio, nie wiem, czy pan oglądał konkurs Mistrzostw Świata w lotach, to ten zawodnik, który wygrał, Daniel André Tande, płakał,
Bubr?
Bubr. Tak, właśnie.
No,
płakał właśnie.
Tak, ja myślę, że są takie sytuacje czasami, że politycy, no nie mówmy już o tych politykach, bo to szkoda w ogóle.
Ale rzadko spotykamy płaczący. Nie przychodzi mi do głowy żaden płaczący polityk tak w tej chwili szybko.
A premier Kanady? On bardzo często płacze w ogóle to jest odbierane bardzo pozytywnie. Bardzo często. Jeżeli czujemy, że ten jest
taki,
przekombinowany, wyreżyserowany płacz, nie, myślę, że nie. Myślę, że to jest na tyle otwarta osoba, że nie musi udawać.
Krajowym rynku to tak nie spotykamy
Na naszym krajowym rynku, no właśnie nie mamy, bo my jesteśmy w takiej kulturze, w
której... Południowcy płaczą, to jest oczywiste. Oni są w ogóle jesteśmy bardziej powściągliwi. W Norwegii to już w ogóle... Aczkolwiek ten skoczek był Norwegiem, także coś...
No bo to są inne emocje, to jest sportowiec, to tamten poziom tych hormonów też jest zupełnie inny, ale wiarygodność też osoby jest wtedy inna, jeżeli okazujemy emocje.
Warto sobie przed snem popłakać, prawda? Dziękujemy państwu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Grzegorz Krzyśko, doktor Grzegorz Krzyśko, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii. Bardzo panie doktorze dziękuję. Państwu również, to była naukowa audycja Trzecie Milenium. Życzę państwu spokojnych snów. Dobranoc.
Dobranoc.